Już tych 10 sekund nie mamy wolnego. Poranek wnet, 8:12 na zegarach i prawie punktualnie wywiad Poranka wnet się odbędzie teraz.
Wywiad wnet.
A gościem Poranka wnet jest Tomasz Rzymkowski, poseł Kukiz 15. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Piękny, słoneczny dzień dzisiaj mamy.
To prawda, że z okna naszego studia tego nie widać, bo on wychodzi na tyły ulicy Zielnej, a nie na ulicę Marszałkowską, która już pewnie jest skąpana w słońcu.
Tak jest.
Nie wiem, w czym skąpany jest kompromis, który rząd zawarł z Komisją Europejską. Wczoraj Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po raz czwarty zajmowała się... Trzeci. Trzeci w tym roku zajmowała się sąd... W tym roku właśnie, w tym roku, ale od początku kadencji to już nie zliczę, ile tych ustaw było. Nie wiem, czy tyle mam palców u rąk i nóg,
żeby... A propos wynagrodzeń dla posłów, to uważam, że akurat członkowie Komisji Sprawiedliwości powinni mieć taki dodatek, jak członkowie Komisji Finansów Publicznych, tak, czy Komisji do Spraw... Unii Europejskiej, ponieważ ta komisja rzeczywiście bardzo dużo pracuje.
Dużo, intensywnie, chociaż nie wiem, czy ta intensywność działań przekłada się na ich efekt i na ich jakość.
Pełna zgoda z tezą pana redaktora.
Do adrem. Panie pośle, Sąd Najwyższy, skarga nadzwyczajna, nie podobała się panu Timmermansowi i już jest zmieniona. Wczoraj projekt, nad nim pracowała komisja pod przewodnictwem Stanisława Piotrowicza. Komisja, która zostawia z 8 podmiotów, które mogą skargę nadzwyczajną zgłosić, zostawia, ale dobrze pamiętam, tylko dwa. O co chodzi w tej kolejnej nowelizacji?
Ale to jest nie tylko element ograniczenia tych podmiotów uprawnionych do skierowania skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego, ale również ograniczenie czasowe, jeśli chodzi o orzeczenia już zapadłe i prawomocne z 20 do 5 lat, jak również bardzo, bym powiedział, wyśrubowane sito naruszenia norm, które pozwalają na złożenie w ogóle tej skargi kasacyjnej. My się z kolegami zastanawialiśmy w biurze prawnym naszego klubu, czy ta skarga w ogóle będzie realnym, nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia. No i bym powiedział, wszyscy doszliśmy do jednej konkluzji. To będzie po prostu czysta iluzja, zupełnie martwa instytucja, która jeszcze nawet nie zadziałała. To jest taka aborcja eugeniczna, aktu instytucji, na którą liczą naprawdę dziesiątki tysięcy Polaków, którzy czują się pokrzywdzeni przez wymiar sprawiedliwości. Najlepszym tego dowodem jest chyba to, iż blisko 600 tego typu skarg już wpłynęło do Sądu Najwyższego, zanim jeszcze ta instytucja w ogóle zadziałała. Pamiętajmy, póki nie wejdą wszystkie przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym uchwalone w styczniu bieżącego roku, ta instytucja nie działa. Pamiętajmy, nie powstała właściwa izba, nie ma reorganizacji Sądu Najwyższego, ta instytucja jeszcze nie działa. Zanim ona weszła w życie, zaczęła działać, już jest, bym powiedział, tak ukrócona, iż nie będzie działała w ogóle.
Tą propozycję zgłosił prezydent Andrzej Duda po tym, kiedy zawetował dwie ustawy z trzech przyjęte przez Sejm w lipcu 2017 roku. Początkowo nawet posłowie mieli mieć możliwość zgłaszania takich spraw i potem Sąd Najwyższy miałby się tym zajmować. Teraz tylko prokurator i tylko Rzecznik Praw Obywatelskich będą mogli takie...
I to prokurator generalny.
Prokurator generalny.
Niezwykły prokurator.
Nie krajowy nawet, tylko...
Około 6 tysięcy w Polsce prokuratorów, tylko jeden prokurator generalny, minister sprawiedliwości. Nawet już nie sam fakt ograniczenia do dwóch podmiotów, bo to jeszcze bym tą gorzką pigułkę przełknął, natomiast wprowadzenie tego bardzo gęstego sita naruszenia podstawowych zasad demokracji i praworządności, całego szeregu przesłanek, które należy spełnić, aby złożyć taką skargę, to ogranicza do absolutnego minimum, czyli do zera.
Dlaczego Komisji Europejskiej tak bardzo zależało na tym, żeby skargi nie było?
Tu są moim zdaniem dwa elementy. Po pierwsze, no musimy sobie uświadomić, iż mamy taką drogę alternatywną, dwie drogi. Z jednej strony stabilność orzecznictwa, a z drugiej strony sprawiedliwość w rozumieniu dosłownym. No i niestety Komisja Europejska zmusza nas, i to widać, zmusza przede wszystkim większość parlamentarną i rząd, aby zdecydować się na stabilność orzecznictwa. Ja bym sobie życzył taką drogę trzecią, pośrodku, to znaczy i stabilność orzecznictwa i sprawiedliwość wyroków. No ta skala, bym powiedział, wyroków, które budzą społeczne zastrzeżenie, jest na tyle duża, że społeczeństwo jest gotowe nawet naruszyć tą stabilność orzecznictwa, bo mówimy tutaj o prawomocnych wyrokach, które mogą być w pewnym momencie za pośrednictwem skargi nadzwyczajnej podważone. I to był podstawowy zarzut, to znaczy jeśli ktoś uzyskał jakieś profity płynące z wyroku sądów, na przykład w sprawach gospodarczych, w sprawach dotyczących nieruchomości, no one mogły zostać podważone, mimo że zapadły na przykład 10 czy 15 lat temu. W tej chwili jest to absolutnie niemożliwe, a to z prostej racji. Ograniczamy tylko do wyroków, które zapadły w ciągu ostatnich minionych 5 lat. W pierwotnym tekście obowiązującym jeszcze w chwili obecnej jest 20 lat.
No bo na pierwszy rzut oka, kiedy człowiek myśli o skardze nadzwyczajnej, to na przykład sprawa Tomasza Komendel, no nie przekręcam imienia i nazwiska osoby, która chyba, wszystko na to wskazuje, niewinnie odsiedziała wyrok za sprawę karną, za podejrzenie morderstwa, natomiast tutaj chyba gros spraw to sprawy gospodarcze i chodzi o duże pieniądze, o reprywatyzację, o prywatyzację, o przejmowanie prywatnych majątków przez służby w wyniku zbrodni, w wyniku niewłaściwych wyroków sądowych.
Tak, albo i monopole poszczególnych wielkich koncernów światowych, przejmowanie całych konglomeratów, całych działów polskiej gospodarki w ramach prywatyzacji, w ramach różnego rodzaju nadużyć, które mogłyby dzisiaj zostać w sposób zupełnie inny, osądzone przez sądy z racji na upływ czasu, z racji na materiał dowodowy zebrany w tej sprawie. I to mogłoby rzeczywiście naruszyć ten tak zwany w cudzysłowie święty spokój wielu osób, które uważają, że sprawę wygrały w sądzie, sprawa jest zamknięta, ostateczna, prawomocna, a ten instrument dawał możliwość na podważenia i triumfu sprawiedliwości nad niesprawiedliwością, która nie zawsze, to nie jest zasada, że wyroki w polskich sądach są niesprawiedliwe. Na pewno jakiś procent jest, trudno mi zaszacować, czy jest to 5, 10, 15%, ale jest skala, bym powiedział, sprzeciwu społecznego wobec funkcjonowania w takim kształcie wymiaru sprawiedliwości, najbardziej to obrazuje. Ale to jest jeden z kilku elementów, które w mojej ocenie budzą wielkie zastrzeżenia społeczeństwa polskiego. Przede wszystkim przewlekłość tego postępowania. No, wczoraj rozmawiałem z moim ekspertem komisji Amber Gold na temat pana Marcina P., który w sierpniu tego roku będzie miał okrągłą rocznicę 6 lat pobytu w tymczasowym areszcie. No i pytanie, czy sąd mu przedłuży, a jeśli przedłuży, to o ile jeszcze? No ile można trzymać człowieka w tymczasowym areszcie, skoro górna granica kary, jakiej może się spodziewać Marcin P., no to jest powiedzmy około 8 lat. Więc tymczasowe aresztowanie nie może przekraczać kary, którą sąd zasądzi.
Najwyższego możliwego
wyroku.
No i
zadaliśmy sobie pytanie ostatnie już, to znaczy kiedy zapadnie wyrok pierwszej instancji. Nie mówię ten prawomocny, czyli drugie, bo zakładam, że i prokuratura, i Marcin P. będą zainteresowani apelacją od tego wyroku pierwszej instancji, więc wyrok pierwszej instancji w naszej ocenie może zapaść nawet za 5 lat. To pokazuje, jak przewlekłe jest oczekiwanie na sprawiedliwość w Polsce.
Kilkanaście numerów temu w Kurierze Wnet opisywaliśmy historię e-biletu, firmy, która została przejęta także przy pomocy wyroków sądowych i odebrana właścicielowi. Takich spraw pewnie w Polsce jest wiele. Teraz klamka zapadła. wszystko, co się stało powyżej 5 lat, nie będzie badane. A jeszcze wątek międzynarodowy, bo tam, o ile dobrze rozumiem i dobrze wgłębiłem się w tąże nowelizację, nie mogą być zaskarżane sprawy, które podlegają, które wiążą się z umowami międzynarodowymi zawieranymi przez Polskę.
Tak, no to jest furtka dla wszelkiego rodzaju instrumentów unijnych, ale również dla tych podmiotów, które weszły na polski rynek dzięki zawartym umowom bilateralnym między Polską a państwami stronami tej umowy. To jest moim zdaniem ten element, który no, Komisja Europejska w pierwszej kolejności wymusiła.
Czyli firmy, korporacje, które weszły na polski rynek, wykorzystując wyroki sądowe, które nie były zgodne z polskim prawem, mogą spać spokojnie.
Tak, przede wszystkim te wyroki, w których sentencji sąd powoływał się na treść tych umów międzynarodowych, pamiętajmy, to jest zaraz po konstytucji pierwsze źródło prawa w Polsce, czyli umowy międzynarodowe, a potem są ustawy. Umowa międzynarodowa z dużej ratyfikacji ma pierwszeństwo przed ustawą zwykłą.
Czyli konkludując naszą rozmowę, skarga nadzwyczajna z rzeczywistego mechanizmu, jaki się jawił z propozycji prezydenta.
Zostaje skorupa, powiedzmy sobie wprost. Taka wydmuszka tej instytucji, instytucja totalnie fasadowa, tylko i wyłącznie będzie istniała w porządku prawnym, ale działać absolutnie nie będzie. Natomiast ja bym do tej beczki dziegciu, bo to chyba w ten sposób należałoby określić, tę łyżeczkę miodu, co oczywiście nie zmienia, jak wiemy, postaci rzeczy tej ustawy, to znaczy instrument zrównujący asesorów sądownictwa powszechnego z asesorami sądownictwa administracyjnego. To, co wielokrotnie ja podnosiłem jako konieczność przeprowadzenia, i to jest bardzo dobre rozwiązanie, kiedy to likwidujemy ten proceder, który cała Polska obserwowała na przełomie października i listopada ubiegłego roku, no, tak, kiedy doszło do tej karczemnej awantury między Ministerstwem Sprawiedliwości, Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury i Krajową Radą Sądownictwa. W końcu normujemy to. Prezydent Rzeczpospolitej będzie przyjmował ślubowanie i przysięgę od asesorów. Krajowa Rada Sądownictwa będzie przeprowadzała takie samo postępowanie jak w przypadku asesorów sądownictwa administracyjnego, czy też sędziów, bo to będzie wyglądało w sposób analogiczny. I ta procedura będzie w końcu no, stała nie na głowie, tylko na nogach, bo dotychczasowa procedura była troszeczkę do góry nogami. To jest najpierw przyjmowano ślubowanie, a następnie przeprowadzono postępowanie weryfikujące.
Chociaż to jest druga część tej nowelizacji, całkowicie
jest
ze skargą niezwiązana tylko.
Ale jest razem w tym projekcie ustawy. I to jest akurat rozwiązanie, które w pełni popieram, bo rzeczywiście porządkuje nam całą procedurę.
Czy pan poseł orientuje się, jak daleko jeszcze rząd może się cofnąć, czy z rozmów z kolegami z Komisji
Sprawiedliwości? Wygląda na to, że to jest ostatnia tego typu zmiana dotycząca zapewnienia interesów państw obcych w Polsce, bo pamiętajmy, no tutaj ta skarga nadzwyczajna była no, realnym instrumentem przywracania sprawiedliwości w Polsce i naruszania interesów tych podmiotów zagranicznych. Stąd Komisja Europejska nie interweniowała, aby wyroki korzystne dla obywateli polskich utrzymały swoją moc wiążącą, tylko aby wyroki dające profity podmiotom zagranicznym dawały im stabilność tego obrotu gospodarczego. Oczywiście moneta ma dwie strony. Stabilność prawa jest korzystna dla gospodarki, dla państwa, natomiast pamiętajmy też o tej krzywdzie, która została uczyniona. No, na krzywdzie nie możemy nic zbudować.
Wiele musiało się w ustawie o Sądzie Najwyższym zmienić, żeby interesy pozostały po staremu i wszystko zostało zachowane.
Niestety.
Komisja Ambergold, kolejny temat. Coraz częściej jest tak, że media się tylko wówczas interesują państwa pracami, kiedy dochodzi do spięć między członkami tejże komisji. Wczoraj nawet panowie posłowie się wyzywali od chamów bodajże. Takie słowa padły na komisji między posłem Zębaczyńskim a posłem Krajewskim. Gdzie jest komisja w zasadzie? Bo wiele osób już się pogubiło, także trochę się pogubił mówiący te słowa. Gdzie właściwie wy jesteście w wyjaśnieniu tej
sprawy? Jesteśmy w tej chwili na finiszu, tak trzeba sprawę nazwać. To znaczy kończymy z dniem 6 czerwca wątek dotyczący służb specjalnych. Akurat jeszcze w maju będziemy mieli w przyszłym tygodniu i byłego szefa i jego zastępcy, czyli generała Krzysztofa Bondaryka i pana Dariusza Łuczaka.
Natomiast czyli w czerwcu, końcu wracają duże nazwiska.
Duże nazwiska, ale...
Bo do tej pory ileś, kilkadziesiąt.
Zwrócić uwagę na wczorajszego świadka, numer bodajże 16. Personaliów nie mogę upublicznić. Ja się zupełnie jakby innymi tutaj wyznacznikami kieruję, bo te numerki mi się już po prostu mylą. To pokazuje, jaka jest ilość tychże świadków. Zbliżamy się do końca i wczorajsze przesłuchania dosyć dużo, bym powiedział, rzuciły w tej części jawnej i w tej części niejawnej. Proszę mnie nie odpytywać, bo mi się już po prostu to zlewa, co jest części jawnej i niejawnej, ale wiedza była z mojej perspektywy porażająca i świadek był, bym powiedział, wyjątkowy na tle innych funkcjonariuszy ABW.
Często mówi się, że komisja, że my jako opinia publiczna, a szczególnie państwo, macie wiedzę, że jest połączenie między, bezpośrednie połączenie między aferą Amber Gold a premierem Donaldem Tuskiem, że wszystkie sznurki do niego szły, tylko nie ma dowodu, nie ma jednego dokumentu, nie ma kamienia filozoficznego, który by cały układ pokazał. To jest prawda, wyszukać tego kamienia filozoficznego, czy to nie jest prawda o pracach komisji Amber Gold?
Panie redaktorze, to nie jest komisja do spraw polowania na Donalda Tuska, to jest komisja, która ma pokazać nieprawidłowości w funkcjonowaniu organów państwa.
Ma też swój wymiar polityczny, panie pośle.
Ma swój wymiar polityczny, bo politycy ponoszą odpowiedzialność za swoje decyzje, a zwłaszcza prezes Rady Ministrów, który był bezpośrednim przełożonym szefu wszystkich służb specjalnych. Wczorajszy świadek powiedział znamienne słowa, że obserwując to i prowadząc swoje czynności operacyjne, doszedł do takiej konkluzji, że bez parasola ochronnego Marcin i Katarzyna P. nie mogliby funkcjonować. Tak samo trzeba powiedzieć, iż świadek w mojej ocenie jednoznacznie stwierdził, iż za Marcinem Katarzyną P. stała zorganizowana grupa przestępcza, bo to było niemożliwe, aby tyle organów państwa oszukać.
My to wiemy od kilku miesięcy.
Ale również świadek jednoznacznie powiedział, no, oni się zajmowali tą sprawą z punktu widzenia centrali ABW i w czerwcu, lipcu 2013 roku, kiedy bym powiedział, byli na bardzo zaawansowanym etapie wyjaśnienia wszelkich okoliczności, wszelkich nieprawidłowości, zostali poinformowani, że tą sprawą się już mają nie zajmować. I to jest moim zdaniem bardzo znamienne.
To,
i ten wątek będzie moim zdaniem kluczowy w tej sytuacji, bo to jest pierwszy funkcjonariusz ABW, który mówi, iż jego przełożeni wprost zdecydowali, a nawet bym powiedział więcej. Świadek wczoraj na jawnej części przesłuchania powiedział wprost, że decyzja zapadła poza ABW. No to przepraszam bardzo, kto ma wpływ na Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego? Zgodnie z porządkiem prawnym, no jedyną osobą, która może tutaj wpłynąć,
premier,
jest prezes Rady Ministrów, bo on jest szefem, on jest przełożonym dla szefa ABW.
Szczególnie...
Nie ma innego funkcjonariusza w państwie. Minister, koordynator
właśnie
nie jest osobą, która wydaje wiążące polecenia.
A wówczas takiego nawet nie było, więc wszystkie sznurki dosłownie zbiegają się w fotelu premiera.
Tak,
wówczas Donalda
Tuska. Wówczas w tym czasie, kiedy rzeczony funkcjonariusz zakończył zajmowanie się tym tematem, zostało mu to odebrane z wielką szkodą. Osobą, która quasi była tym ministrem koordynatorem, był ówczesny minister spraw wewnętrznych, pan Bartłomiej Sienkiewicz.
Panie pośle, grupa przestępcza stoi za Amber Gold. Ja wiem, że takie informacje pojawią się pewnie w raporcie
dalej
końcowym, ale co
ja bym
pan zna nazwiska?
Ja bym poszedł do krok dalej.
Pan już zna nazwiska, kto jest w tej grupie? Pan już wie?
Nie, właśnie nie. To nie jest zadanie dla nas. To jest zadanie dla organów ścigania. My tylko i wyłącznie...
W raporcie nie pojawią się nazwiska. Ten i ten należeli do grupy przestępczej, która stała za Amber Gold.
My przedstawimy w mojej ocenie tylko część... To już bym powiedział powszechnie znane nazwiska osób, które w mojej ocenie w tej mafii, bo to jest pojęcie o wiele szersze, uczestniczyło. Bo to nawet nie jest grupa przestępcza. Grupa przestępcza to może importować i handlować narkotykami, a tutaj mamy do czynienia z sytuacją, gdzie mafia była w stanie wpłynąć na funkcjonariuszy policji, prokuratury, instytucji skarbowych, urzędów centralnych w państwie, ministrów, służby specjalne. to zwykła grupa przestępcza nie jest w stanie osiągnąć, aby na taką sieć nakładających się o różnych kompetencjach organów państwa wywrzeć wiążący wpływ. To były działania o wiele bardziej skomplikowane niż te, które wykonuje grupa przestępcza. To była czysta, klasyczna mafia. I znamy tylko kilku, bym powiedział, i to nie wiem, czy osoby kierujące, czy nawet, bym powiedział, uczestników tej mafii średniego szczebla. Tak. Natomiast mogą to być osoby, które tylko, no powiedzmy, dowodzą jakąś tam grupą albo na jakimś obszarze. No ta sprawa po wczorajszych przesłuchaniach w mojej ocenie zupełnie nowego charakteru nabiera, o wiele bardziej poważnego niż do tej pory zakładałem. To znaczy wczoraj w mojej ocenie pewien horyzont został przekroczony.
Panie pośle, dziękuję najmocniej. Czyli jest jakiś przełom w tych kilkudziesięciu przesłuchaniach agentów różnych służb, które od co najmniej kilku, trzech miesięcy
komisja przeprowadza. No wczorajszy funkcjonariusz był, bym powiedział, wyjątkowy i chwała mu za to, że bardzo dużo faktów przedstawił i nie miał problemów
z pamięcią.
Przy czym no, oczywiście w niektórych momentach brakowało takiej bardzo precyzyjnej odpowiedzi, a niektóre zeznania były, bym powiedział, bardzo sensacyjne.
Będzie pan kandydował na burmistrza prezydenta gdzieś w Polsce?
Nie, nie będę.
Tomasz Rzymkowski był gościem Poranka Wnet, poseł Kukiz 15. Dziękuję panie
pośle. Dziękuję bardzo.
A my posłuchamy The Dumplings, a za chwilę, mam nadzieję, połączenie z panem ministrem Marczukiem. Porozmawiamy o strajku opiekunów osób niepełnosprawnych w Sejmie. The Dumplings zagrało, może nie w całości, za co bardzo przepraszam, ale jeszcze kiedyś na pewno do tego zespołu wrócimy. A tymczasem przy naszym telefonie jest Bartosz Marczuk, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam serdecznie, dzień dobry.
Dzisiaj głosowania, wczoraj debata. Nie wiem, czy w tym bloku głosowań porannych znajdą się dwie ustawy, które podnoszą świadczenia dla opiekunów, ale także dla osób niepełnosprawnych. To kończy państwa fazę negocjacji z osobami strajkującymi w Sejmie?
Znaczy, tak jak pan słusznie zauważył, właściwie te dwa postulaty główne, z których przyszli opiekunowie do Sejmu, są realizowane. No na pewno zostaną uchwalone na tym posiedzeniu Sejmu, które trwa do piątku, czyli podwyżka renty socjalnej do 1029 zł. Ta renta w ciągu zaledwie dwóch lat wzrośnie o ponad 39%. To jest bezprecedensowy wzrost. I druga kwestia, czyli te 500 zł dodatku w formie usług i lepszego dostępu do świadczeń i sprzętu rehabilitacyjnego. I w naszym odczuciu jest to realizacja tych postulatów, o które zabiegają protestujący. Ale oczywiście też mówimy o tym, że idziemy dalej, jeśli chodzi o pomoc osobom niepełnosprawnych i będziemy również proponować rozwiązania systemowe, zgodnie z tym, co zapowiedział pan premier Morawiecki. No ale to oczywiście jest już tutaj głębsza refleksja i kwestia troszeczkę więcej czasu, żeby nad tym popracować.
Panie ministrze, to z całym szacunkiem nie rząd do końca ma władzę nad tym, kiedy protest się zakończy. 22 dzień właśnie się rozpoczął tego protestu okupacyjnego w Sejmie. Osoby, które protestują, mówią, mieliśmy dwa postulaty. Jeden, renta socjalna jest spełniony i to bardzo dobrze. Zresztą wszystkie kluby będą głosować za. Wątpię, żeby jakikolwiek głos pojedynczego nawet posła przeciw temu projektowi. Ale drugi projekt o pomocy tej rzeczowej nie spełnia oczekiwań osób protestujących. Oni chcą mieć pieniądze, tak jak trochę 500+, żeby je wydać tam, gdzie bardziej potrzebują. Pan, jak się ustosunkuje, czy pan, jakby, bo to jest tak, że można zrozumieć taki postulat, że nie chcemy pomocy rzeczowej, bo różne osoby różne rzeczy potrzebują. Chcemy, tak jak 500+, mieć możliwość wydawania pieniędzy tak, jak my uznajemy za najbardziej stosowne.
No my zwracamy uwagę na to, że to rozwiązanie, które w tej chwili jest procedowane w Sejmie, ono dotyczy zdecydowanie szerszej grupy niż sami protestujący, bo protestujący to jest, no powiedzmy sobie, grupka w tych około 100 tysięcy opiekunów tych osób niepełnosprawnych, natomiast wszystkich osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności mamy około 1 miliona i to rozwiązanie, które jest procedowane w Sejmie, jest adresowane właśnie do tych wszystkich osób z tym znacznym stopniem niepełnosprawności. My powtarzamy po raz kolejny, że nie możemy, zgodnie z tym, co też Trybunał Konstytucyjny powiedział, różnicować tak bardzo pomocy osobom niepełnosprawnym w zależności od tego, kiedy powstała ta niepełnosprawność. Czy ona powstała w dzieciństwie, czy powstała w wieku dorosłym i tego się po prostu musimy trzymać, rozwiązań systemowych, które dotyczą wszystkich Polaków, a nie tylko wybranej grupy. No, drugi aspekt tej sprawy jest taki, na który zwracamy uwagę również, że akurat te osoby, które protestują w Sejmie, jeżeli chodzi o gotówkę, którą otrzymują z budżetu państwa, no nie można powiedzieć, że są w jakiś sposób dyskryminowane czy poszkodowane. My już o tym wielokrotnie mówiliśmy, że akurat te osoby, które protestują w Sejmie, czyli opiekunowie tych niepełnosprawnych, których niepełnosprawność powstała w dzieciństwie, otrzymują z budżetu państwa miesięcznie 2,5 tysiąca złotych w gotówce. 2,5 tysiąca złotych w gotówce. Na to składa się to świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna, renta socjalna i zasiłek pielęgnacyjny. Do tego jest ponad 500 złotych składek na emeryturę i rentę. I teraz jeszcze dodatkowe te usługi związane z rehabilitacją czy sprzętem. I dlatego myślę, że tutaj nie ma co porównywać sytuacji do 500+, ponieważ, o tutaj przepraszam, jestem na ulicy, coś jedzie na sygnale. Nie ma co porównywać sytuacji do 500+, dlatego że w sytuacji 500+ mieliśmy zupełnie inną sytuację. Znaczy mieliśmy taką sytuację, że rodzice nie mieli nic przed wprowadzeniem 500+, dlatego to jest ten bezpośredni transfer dodatkowy. Tu mamy do czynienia z taką sytuacją, że te akurat osoby, które protestują w Sejmie, otrzymują dość sporą, jak na polskie warunki, i oczywiście z szacunkiem dla nich, mówiąc o tym, że to jest oczywiście trud wielki, ale otrzymują dość sporo tej gotówki. No i dwa, musimy tutaj patrzeć na całość systemu, a nie tylko i wyłącznie na tę część osób.
Tak jest, że opiekunowie dostają 1477 zł, jak dobrze pamiętam, dla nich, i to jest kwota netto, a nie brutto, natomiast w chwili, kiedy rodzic umiera.
Ale do tego jeszcze dziecko z definicji otrzymuje rentę socjalną, ona teraz po podwyżce to jest 850-870 zł netto i zasiłek pielęgnacyjny.
Tak jest, to razem daje 2,5 tysiąca, ale w chwili śmierci rodzica no, robi się z tego mniej niż połowa, zostaje około 1200 zł, nie wiemy o ile.
To też tak do końca nie jest, dlatego że akurat w tej sprawie, jeżeli chodzi o przepisy związane z rentą rodzinną, to jest renta rodzinna, która jest wypłacana po śmierci właśnie rodzica, jeżeli rodzic jest ubezpieczony w ZUS, to akurat tu przepisy regulują to w ten sposób, że to jest jedyne świadczenie, które można pobierać łącznie z rentą rodzinną, czyli renta socjalna jest jedynym świadczeniem, które można pobierać łącznie z rentą rodzinną. Także tutaj nie jest też tak, że po śmierci tego rodzica, opiekuna, te dzieci zostają z niczym. Zresztą też druga kwestia. Tu akurat w tej sprawie nie obowiązuje kryterium dochodowe, jeżeli chodzi o tę pomoc, te 1477, które pan wspomniał. I w związku z tym no, mamy też często do czynienia z taką sytuacją, że drugi z rodziców też pracuje. Nikt temu gospodarstwu domowemu nie zagląda do portfela i bez kryterium dochodowego to świadczenie jest wypłacane, więc drugi z rodziców też, no jeżeli jest aktywny zawodowo, no to oczywiście może łożyć czy utrzymywać ze wsparciem państwa później, tym renta rodzinna, renta socjalna, zasiłek pielęgnacyjny, tego podopiecznego.
Tematów jest dużo. Mam nadzieję, że uda się w piątek pana ministra zaprosić do studia na dłuższą rozmowę, ale jeszcze poruszę kwestię negocjacji, bo wydaje się, że ten protest się nie skończy, jeżeli rząd nie porzuci logiki wsparcia rzeczowego na rzecz wsparcia materialnego. Tam prawdopodobnie kwestia wysokości tych kwot jest do negocjacji. Jest taki projekt posłanki Ścigaj, który...
Ale przepraszam, ale najmocniej, ale definicja negocjacji, definicja kompromisu polega na tym, że dwie strony przynajmniej spotykają się, no jeśli nie w połowie drogi, to w jakiejś części tej drogi. A no tu nie mamy do czynienia właściwie z negocjacjami. Tu mamy do czynienia i z kompromisem. Tu mamy do czynienia, jeżeli chodzi o tę drugą stronę, no z taką sytuacją, w której nie ma pola właściwie, nie ma właściwie pola negocjacji.
A czyli jak rozumiem, państwo przyjmujecie te ustawy na tym posiedzeniu i zamykacie dialog z osobami, które protestują na ten
My nigdy nie zamykamy dialogu. Trudno akurat naszemu rządowi zarzucić, czy to brak chęci dialogu, czy brak wrażliwości na potrzeby najsłabszych. Ja przypomnę, że nikt pistoletu nam pod głową nie trzymał, gdy wprowadzaliśmy wysokie kryterium dochodowe w programie 500+ dla osób niepełnosprawnych, 1200 zł, dzięki czemu 90% dzieci niepełnosprawnych otrzymuje to świadczenie. Nikt wcześniej takiego wsparcia do tych rodzin nie kierował. To jest blisko 1,5 miliarda złotych. Nikt pistoletu nie trzymał nam przy głowie, kiedy podnosiliśmy rentę socjalną, właśnie wspomnianą rentę socjalną w roku 2017 w marcu o ponad 13%. W sytuacji właściwie deflacji ponad 13% urosła renta socjalna. Nikt pistoletu pod głową nam nie trzymał, kiedy pan premier Morawiecki ogłaszał program Dostępność Plus z tej swojej piątki słynnej, ponad 20 miliardów złotych na to, by usuwać bariery. Nikt pistoletu pod głową nam nie trzymał, kiedy wprowadzaliśmy przepisy, że opiekun tej osoby niepełnosprawnej nie może po ewentualnej śmierci podopiecznego skorzystać z zasiłku dla bezrobotnych. Nikt pistoletu pod głową nam nie trzymał, kiedy wprowadzaliśmy rozwiązanie, które mówiło, że dwóch opiekunów, jeżeli jest dwoje dzieci niepełnosprawnych, może w jednej rodzinie być, kiedy wprowadzaliśmy program Za życiem, który będzie kosztować w najbliższych 5 latach ponad 3 miliardy złotych, gdzie jest opieka wytchnieniowa, gdzie są inne rozwiązania. Także no trudno tutaj nam zarzucić, akurat naszemu rządowi, brak wrażliwości na potrzeby najsłabszych. Wyrwaliśmy z nędzy kilkaset tysięcy polskich dzieci, co jest, uważam, no, osiągnięciem epokowym. Natomiast no, musimy tutaj rozważać interesy wszystkich Polaków, patrzeć na cały system i nie naklejać plastrów, no, tak jak niestety trochę nasi poprzednicy zrobili, bo plastry właśnie później okazuje się, że skutkują takim, a nie innym efektem. Pracujemy nad orzecznictwem, pracujemy nad całym pakietem dla osób niepełnosprawnych. Spełniamy postulaty też protestujących. No i wydaje się, że tutaj kolejny raz można powiedzieć, że i zaapelować do nich, żeby ten protest zakończyli. Mieli do nas to minimum zaufania, że będziemy dalsze prace na rzecz tego środowiska prowadzić.
Propozycja, ostatnie pytanie, propozycja pani poseł Agnieszki Ścigaj, żeby zrezygnować z tej pomocy rzeczowej albo ją zostawić. Też pani minister Kopcińska mówiła, że to jest 520 zł średnio na osobę, czyli wyższy koszt niż docelowo oczekują osoby protestujące, przynajmniej deklaratywnie, a podwyższyć rentę socjalną, która jest dla tych osób dedykowana.
Ale to znowu będziemy mieć taką sytuację, że tylko i wyłącznie właśnie renciści socjalni, a przypomnę, że renciści socjalni to są właśnie ci, których niepełnosprawność powstała w dzieciństwie, będą no, zupełnie inaczej traktowani niż wszystkie pozostałe osoby niepełnosprawne w takim samym stopniu niepełnosprawne. Tak? To znaczy na przykład, jeżeli ktoś, nie wiem, no, rozbija się na motorze w wieku 30 lat i łamie sobie kręgosłup i jest w stanie wegetatywnym niemalże, no to on nie ma takiej, nie ma renty socjalnej. W związku z tym, no tu musimy patrzeć na całość. Poza tym, no też trudno wyobrazić sobie, by renta socjalna to jest świadczenie zaopatrzeniowe, nie ubezpieczeniowe, ale była o wiele wyższa niż minimalna emerytura po 25 latach na przykład pracy, czy też renta z tytułu niezdolności do pracy, która jest wypłacana za wcześniej opłacane składki, bo do tego sprowadziłoby się podniesienie ekstra renty socjalnej o te 40%. Czyli mielibyśmy do czynienia z taką sytuacją, że renta socjalna wynosiłaby na przykład 1500 zł, a minimalna emerytura po 25 latach pracy wynosiłaby 1029 zł. Czy to byłoby logiczne, spójne i też intuicyjnie dla obywateli sprawiedliwe, no to pozostawiam tutaj jednak to ze znakiem zapytania.
Ostatnie pytanie, automatyczny wniosek o 500+. Taką rewelację przekazał Marek Zagórski, minister cyfryzacji. Coś się zmieni w tych wnioskach o 500+?
nic się nie zmienia od lipca we wnioskach 500+. My zresztą wydaliśmy oświadczenie, że w tej sprawie akurat nic się nie zmienia, choć akurat ten rok jest wyjątkowy, 2018, bo przypomnę, że zupełnie nowatorskie rozwiązanie, które wprowadziliśmy w programie 500+. Pierwsze to takie, że można to robić przez internet i Polacy z tego bardzo chętnie korzystają. Ponad 650 tysięcy wniosków ostatnio. Ale w tym roku, uwaga, od 1 lipca zaczynamy nabór do 500+. I tu jest takie wyjątkowe rozwiązanie, że od 1 lipca można składać właśnie wnioski online, cały lipiec. Od 1 sierpnia rusza również nabór wniosków papierowych. Tutaj to świadczenie jest na wniosek i ono po prostu jest wypłacane po tym, kiedy przyjdziemy i powiemy, że chcemy takie świadczenie otrzymać, choć oczywiście to proces składania tego wniosku i właśnie ta digitalizacja składania tego wniosku wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Polaków, żeby było to jak najprostsze, jak najszybsze, bez żadnych zbędnych też zaświadczeń, dokumentów, tylko na podstawie prostego elektronicznego co do zasady wniosku.
I minister Zagórski też już o tym wie.
Minister Zagórski też o tym wie. Ja myślę, że minister Zagórski tutaj mówił o pewnej idei, którą no trzeba pewnie, o której tej idei trzeba myśleć, czyli żeby wychodzić naprzeciwko obywatelom z wszelkimi usługami publicznymi tak, by jak najmniej ich kłopotać. I to jest tak naprawdę myśl ministra Zagórskiego, z którą ja się oczywiście ogromnie zgadzam, czyli żeby na przykład, tak jak my robimy przy programie 500+, nie kłopotać obywatela przynoszeniem zaświadczenia o jego dochodach, czyli żeby nie musiał iść do Urzędu Skarbowego i tam brać zaświadczenia o dochodach, bo przecież administracja dysponuje tymi danymi i obywatel może tylko oświadczyć, jakie ma dochody, a administracja sama ma obowiązek do sprawdzenia, czy podobnie jest, może oświadczyć, kto jest członkiem jego gospodarstwa domowego. Administracja w bazie danych PESEL, to wszystko już umożliwiliśmy, może sprawdzić, czy faktycznie takie osoby istnieją. Także idea co do zasady, żeby ułatwiać obywatelom życie, nie wymagać od nich zbędnych dokumentów, którymi sama administracja dysponuje, jak najbardziej tak, jak najbardziej tą zasadą kierujemy się, kiedy wypłacamy, czy zbieramy te wnioski o świadczenie 500+.
Gościem poranka wnet był Bartosz Marczuk, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Dziękuję panie ministrze najmocniej.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.
Do usłyszenia.